Że przejdziemy do rozważania słowa i otworzymy Ewangelię Mateusza. Jesteśmy w rozdziale 16 i dzisiaj będziemy czytać wersety od 13 do 20. 16 rozdział, wersety od 13 do 20. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z zapytaniem: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że on jest Chrystusem. Mamy taki z jednej strony znany fragment, z drugiej strony kontrowersyjny, tak? I w tych naszych dyskusjach, tak mówiąc brzydko, katolicko-protestanckich, fragment, który gdzieś tam powraca i każdy na niego patrzy, czy próbuje patrzeć po swojemu i udowadnia różne swoje racje z tym związane. Ale widzimy, że Jezus... W ogóle widzimy, jak czytaliśmy dotychczas i będziemy czytać dalej, że Jezus tak naprawdę nigdy sam wyraźnie nie ogłaszał tego, kim jest. Jezus nigdy nie powiedział w taki bardzo wyraźny sposób: jestem drogą, prawdą, życiem i tak dalej, czytamy, tak? Ale nigdy nie powiedział: jestem Bogiem albo nie jestem Bogiem, jestem... rzadko mówił różne rzeczy tak bardzo jasno i wyraźnie, jakbyśmy my chcieli, żeby nam mówił. I w ogóle w swoim nauczaniu bardzo często mówi tak, że nie jest to takie po prostu, wiecie, czarno-białe, nazwijmy to, takie, że jak A to B, a jak B to C, a jak nie C, to od B do czegoś tam. To Jezus pokazuje pewne rzeczy swoimi czynami, naucza w przypowieściach, nawiązuje do Starego Testamentu, ale zawsze w taki sposób, żeby to nie było takie właśnie jednoznaczne, tak wręcz to się wydaje. Zawsze w taki sposób, żeby jego uczniowie czy ktokolwiek, teraz jak dzisiaj czytamy Ewangelię, musiał zastanowić się, porozmyślać i wyciągnąć pewne wnioski. I bardzo wiele rzeczy Bóg zostawił, Jezus zostawił w swoim nauczaniu takimi, żebyśmy sami musieli dojść. Żebyśmy nie po prostu przeczytali, ale sami musieli wykonać pewien proces myślowy, pewien proces wyciągnięcia wniosków z tego, co słyszymy, czy uczniowie widzieli, słyszeli, a my z tego, co czytamy dzisiaj. I na podstawie tego procesu dopiero możemy dojść do pewnych konkluzji, do pewnych wywodów. I wiecie, myślę, że to jest zamierzone. Że i Chrystus robił to było zamierzone i Pan Bóg robi to, czy Słowo Boże jest napisane w taki sposób właśnie specjalnie. Dlatego, że to jest ten prawdziwy proces uczniostwa, o którym jeszcze będziemy dalej mówić. Wiecie, kiedyś, tak mi się wydaje, uczniów, jak się gdzieś tam czyta o szkołach starożytności, to nauczyciel zadawał pytania, uczniowie mieli uczyć się myśleć i wyciągać wnioski, tak? Mieli obserwować pewne fakty i mieli na podstawie tych faktów sami je przeanalizować, przemyśleć i wyciągnąć jakieś wnioski. W naszej dzisiejszej szkole jest takie wrażenie, że przynajmniej jak ja się w szkole uczyłem, to wszystko było na zasadzie wykuj, jak to było, ta fraza, zakuj, zdaj, zapomnij, tak? Po prostu wykuj pewne rzeczy, Nie musisz ich rozumieć, ważne, żebyś umiał je powiedzieć w odpowiednich słowach, jeszcze tak jak nauczyciel tego pragnie. Ja to doprowadziłem w moim życiu do absurdu, bo miałem w liceum niemiecki i ponieważ się nie uczyłem, to nie znałem go za bardzo i pamiętam, że ponieważ miałem dobre układy z panią nauczycielką, to wiedziałem, kiedy będzie mnie pytać, bo ona mi dawała różne sugestie tydzień wcześniej, że ja będę następny. I pamiętam, że uczyłem się jakichś tam zdań po niemiecku, w ogóle nie rozumiejąc, co one znaczą. Po prostu wychodziłem do odpowiedzi i recytowałem coś tam, nie rozumiejąc tego, co w ogóle mówię. Pani się śmiała i stawiała mi trójkę. I nie wiedziałem, czy w ogóle odpowiadam na jej pytania, czy nie, ale coś gadałem. Nie? Ważne było, żeby coś tam po niemiecku powiedzieć. Także to było absurdalne, ale czasami właśnie ten nasz system taki edukacji, tak się wydaje taki być, że trzeba wykuć taką właśnie informację. Natomiast na pewno to, co Pan Bóg chce od nas jako uczniów, którymi mamy być, to jest to, żebyśmy myśleli i wyciągali wnioski. Pan Bóg stawia nam wiele pytań, nawet Boże Słowo stawia nam więcej pytań, mam wrażenie, niż daje nam odpowiedzi. I jeżeli nie uczymy się myśleć, nie uczymy się sami zadawać pytań i rozmyślać nad tym, to myślę, że będzie nam trudno. Więc Jezus też stawia pytanie swoim uczniom. Mówi, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Za kogo, innymi słowy, Jezus mówi, za kogo mnie uważają? No i odpowiedzi dostaje różne, tak? Uczniowie mówią mu, jedni za Jana Chrzciciela, tak? Czytaliśmy chyba wcześniej, że Herod, kiedy po ścięciu Jana, kiedy usłyszał o Jezusie, to na przykład Herod powiedział, to jest Jan Chrzciciel, który zmartwychwstał i dlatego dokonuje cudów, tak? Więc mamy takie świadectwo, rzeczywiście byli ludzie, którzy uważali Chrystusa za Jana Chrzciciela. Inni za Eliasza, tak? Znowu proroctwa Starego Testamentu mówiły, że przed Mesjaszem przyjdzie Eliasz, pojawi się ponownie prorok Eliasz i ludzie myśleli, o ten, on dokonuje cudów, więc pewnie jest tym Eliaszem, który miał przyjść. Jeszcze inni uważali go za jakiegoś proroka, tak? I uważali, że no, te cuda, które czyni, to jest Jeremiaszem, albo może jeszcze innym z proroków, który dokonywał różnych znaków i cudów. Ale Jezus zapytał ich bardzo wyraźnie, tak? Ale według was, kim jestem? I wtedy Szymon, Piotr, złożył takie wyznanie. Powiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Tak? Ty jesteś, innymi słowy, Chrystus my traktujemy już często jako nazwisko do imienia Jezus, tak, Jezus Chrystus, ale Chrystus to była nazwa przez wielu oczekiwanego Mesjasza, króla, który miał nadejść i wyzwolić Izraela zgodnie z obietnicami czy Starego Testamentu, tak jak je rozumiano, czy wielu je rozumiało. Że pojawi się Chrystus, czyli pomazaniec, namaszczony król, który po prostu spowoduje, że wygnanie Izraela się zakończy, tak? Że ta dominacja pogan nad Bożym narodem dojdzie do końca. I Piotr mówi, ty jesteś właśnie tym pomazańcem i mówi nawet więcej, ty jesteś synem żywego Boga. Czyli Piotr wychodzi nawet dalej niż większość Żydów była w stanie to zobaczyć, tak? Dlatego, że Mesjasz wcale nie miał być z definicji w Starym Testamencie, nie miał być synem Boga. Nigdzie Stary Testament wyraźnie tego nie stwierdza i najprawdopodobniej, na ile dzisiaj rozumiemy, Żydzi nie oczekiwali, że to będzie Boży Syn czy sam Bóg, który przyjdzie. I to było wielkie odkrycie jakby Nowego Testamentu, polega na tym, że tym Mesjaszem jest przedstawiany jako sam Jahwe, który przychodzi do swego narodu. I Piotr mówi, jesteś synem żywego Boga. Nie po prostu synem Boga, bo w starożytności synów Bożych było dużo. Tak, w tych mitologiach greckich, rzymskich, tam każdy Bóg tam miał całą czeredę różnych dzieci swoich. synów, córek, każdy jakiś znaczniejszy ród rzymski czy grecki uważał, że wywodzi się tam od jakiegoś właśnie boga, Herosa, kogoś tam wielkiego, więc są potomkami jakichś tam bóstw. Więc Piotr mówi nie po prostu, że ty jesteś synem Boga, ale mówi, jesteś synem żywego Boga, tego Boga, który w odróżnieniu do tych wszystkich bogów mitologii funkcjonujących, istniejących w ówczesnym czasie, jest Bogiem żywym, Bogiem, który działa, który jest zaangażowany w historię i w to, co się dzieje. Więc Piotr wyznaje coś właśnie szczególnego. I jednocześnie Jezus mówi mu, jesteś błogosławiony. To tłumaczenie, które czytałem, mówi, jesteś szczęśliwy, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek, ale mój ojciec. Tak? Czyli tą wiedzę, którą miał Piotr, ona nie pochodziła jedynie z jego przemyśleń i z jego jakichś wywodów, ale była, według Jezusa, była objawieniem, które ojciec sam mu dał. I myślę, że dzisiaj jest to coś, co również musi się dziać. I myślę, że działo się w życiu każdego z nas, kto przyszedł do Chrystusa. Tak? Że w pewnym momencie, ja nie wiem, jak wy, ja od dziecka słyszałem, gdzieś tam chodziłem na religię, słyszałem o Chrystusie, słyszałem o różnych rzeczach, o Bogu, tak? Bardziej w kontekście Kościoła katolickiego, ale to wszystko gdzieś tam obiło mi się o uszy. Natomiast nadszedł moment, kiedy zrozumiałem, że właśnie ten Jezus, o którym mówi i Biblia, jest właśnie Synem żywego Boga i to ma realne znaczenie dla mojego życia tutaj i teraz. I było to swego rodzaju objawienie. I myślę, że tak my nazywamy to nawróceniem najczęściej, tak? Czy różnie nowonarodzeniem, nawróceniem, różnie można to nazwać, ale każdy z nas, myślę, jeżeli przeżył coś takiego, to wie, o czym mówię, doświadczył takiego właśnie nadzwyczajnego duchowego objawienia tego, kim jest Chrystus i kim On jest dla nas. Więc tak samo zostało to objawione Piotrowi. Objawił mu to ojciec. Piotr sam tego nie wymyślił, ale otrzymał od ojca. I dalej Pan Jezus przechodzi właśnie do takich słów, które są dla nas trudne. Tak? To moje tłumaczenie już jest takie sprotestantyzowane i mówi tak. Oświadczam cię, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. I mamy oczywiście tutaj taki werset, gdzie mamy wiele różnych rzeczy. Piotr, skała, kościół, śmierć, wszystko to jest połączone razem w jednym zdaniu i nad którym od wieków toczy się debata, tak? Cóż Pan Jezus miał na myśli. Oczywiście to, co tłumaczone jest tutaj jako kamień, to jest Piotr, czyli Petros, tak? Piotr, w imię Piotr w tłumaczeniu na nasze tłumaczy się, no właśnie, jedni chcieliby to przetłumaczyć skała, inni chcieliby to przetłumaczyć kamień. I tutaj tego dotyczy jakby ten spór i drugiej części zdania, która mówi, że na tej skale, więc jeżeli Piotr tłumaczymy jako skała, to ty jesteś Piotr, czyli ty jesteś skała i na tej skale zbuduję mój kościół, mówi Pan Jezus. My byśmy, czy powiedzmy tak bardziej z takiego naszego protestanckiego, niektórzy mówią, że Pan Jezus zrobił coś takiego, powiedział, ty jesteś Piotr, czyli kamień, a potem palec pokazał na siebie, powiedział, a na tej skale zbuduję swój kościół. No ale niestety tu nie jest napisane, w którą stronę palec wskazywał i dlatego jakby trudno nam powiedzieć. Na pewno jest to gra słów, tak? Właśnie gra słów Piotr i skała. I tutaj na pewno jest to ważne. I co Pan Jezus miał na myśli? Ja osobiście myślę, że nie musimy bać się takiego stwierdzenia, że Pan Jezus wskazywał na Piotra i nazywał go skałą. Nie musimy się tego bać, bo wcale to nie prowadzi do takiego papieskiego, nazwijmy to brzydko, zrozumienia tego wersetu. Tak? Ja myślę nawet, osobiście uważam, i tutaj nie będę się z nikim spierał, bo znowu tych rzeczy nie mamy wyszczególnionych w tekście, ale myślę, że Pan Jezus trochę używa ironii w tym przypadku, w stosunku też do Piotra. W takim sensie, że no, Piotr, wiecie, ludziom nadaje się imiona z jakiegoś znaczenia. Piotr naprawdę nazywał się Szymon, tak? Ale nadano mu imię Piotr, czyli skała. I wydaje mi się, że być może, wiecie, jak czytamy o Piotrze, to Piotr na skałę za bardzo nie wygląda ze swojego charakteru, tak? Ludziom nadaje się imiona, no albo one mówią, kim on jest, albo czasami na przekór się im nadaje imiona, tak? Ja mówię, jakbyśmy, przepraszam, że użyję takiego przykładu, ale jakbyśmy na Alka mówili skała, to wszyscy byśmy wiedzieli, o co chodzi, tak? Alek siedzi, nawet mięsień mu nie drgnie czasami i po prostu jak skała. Alka nie poruszy nic, nie? Także jakbyśmy na Alka mu nadali przyzwisko skała, to większość z nas by wiedziała, jakby o co chodzi, tak? To znaczy, że jest taki właśnie, no nie, że, no taki po prostu stały, stabilny, nieporuszony, no taki właśnie skała. Natomiast Piotr wynika z tego, że był trochę inny. Piotr zawsze wygląda na to, że leciał pierwszy na wariata, tak? Jak coś trzeba było powiedzieć głupiego, to Piotr pierwszy wyskakiwał z tym. Oczywiście jak było coś mądrego do powiedzenia, jak w tym przypadku, też umiał to zrobić, tak? Piotr zawsze pierwszy mówi, to ja po wodzie. Panie Jezu, jak to Ty, to ja też pochodzę, tak? Jak taki był, wydaje się nam, z charakteru był mało skalisty, raczej był taki wyrywny, szalona trochę głowa może, tak? Ze skrajności w skrajność, czytamy w Ewangeliach po zmartwychwstaniu, już widział zmartwychwstałego Jezusa i nagle mówi, idziemy ryby łowić. Dosyć tego mam, nie wiem, o co tu w tym wszystkim chodzi, pogubiłem się w tym być może, idziemy łowić ryby. Ale miał autorytet. Szli za nim inni uczniowie, tak? Był wybrany też przez Pana Jezusa. Piotr, Jan i Jakub byli takimi liderami. Ale kiedy Jezus powiedział, idziemy ryby łowić, to nie wiemy, ale chyba większość tych apostołów zebrała się i poszła z nim ryby łowić, tak? I dopóki Pana Jezusa nad jeziorem nie spotkali, to łowili te ryby. Więc Piotr mało taki skalisty, raczej wydaje się taki, być może, jeżeli to było jego przyzwisko, może było takim trochę właśnie ironicznym, w sensie takim, no skała, w sensie taki, nie za bardzo on jest tą skałą. Ale myślę, że to, co Pan Jezus tutaj mógł zrobić, ja osobiście uważam, że to ma sens, to mógł powiedzieć mu właśnie, że na takiej skale wybuduję mój Kościół. Na takiej niedoskonałej, takiej zwariowanej, takiej szalonej, takiej właśnie nieskalistej skale będę budował mój Kościół. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy, że Pan Jezus pokazał na siebie, mówił o sobie, że Pan Jezus jest skałą i na tej skale zbuduje swój Kościół, to jest to teologiczna prawda, tak? Nowy Testament mówi, że Jezus jest kamieniem węgielnym, na którym powstaje cała budowla, ale Nowy Testament też mówi, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, tak? Więc jeżeli mówił o Piotrze jako o apostole, to też znajdujemy potwierdzenie w Nowym Testamencie, że apostołowie, nie sam Piotr, ale w ogóle apostołowie byli fundamentem, czy są fundamentem Kościoła, na którym Kościół powstał, tak? I po to ich Pan Jezus wybrał 12, żeby stali się fundamentem, początkiem tego, co miało być. Oni mają, Pan Jezus mówi, że zasiądą na 12 tronach, tak, żeby sądzić Izraela. Także byli kimś szczególnym. I Piotr w tym momencie, tak jak często, jest takim reprezentantem tych 12. Tym, który jak 11 bało się coś powiedzieć, to on się nie bał, to on chlapnął, nie? On powiedział. W tym przypadku powiedział coś bardzo, bardzo głębokiego i mądrego, choć czasami różnie to było. Więc nawet jeżeli Pan Jezus wskazał na niego i powiedział, ty jesteś, na ciebie mówią skała i na takiej skale, która właśnie jest ze swoimi plusami, minusami i ze swoimi, że tak powiem, różnymi dziwactwami, na takiej właśnie skale ja zbuduję mój Kościół, którego nie przemogą bramy Hadesu, tak? Bramy śmierci tutaj jest napisane. Na takich właśnie ludziach jak ty. I nie nadawał mu w tym momencie jakiegoś szczególnego papieskiego autorytetu, ale jednocześnie mówił o tym, że on jako przedstawiciel tych 12 apostołów będą rzeczywiście fundamentem, na którym Kościół powstanie. I zaraz nawet dalej będziemy o tym mówić. I że w tym wszystkim nawet Piotr odegra szczególną rolę, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich i dalej będziemy o tym mówić. Rzeczywiście w tym odegra. Także wydaje mi się, że nie ma problemu z tym, żeby nazwać nawet Piotra skałą. Jak dla mnie. I fundamentem. Bo tak jak pozostałych 11 apostołów, był fundamentem, a był nawet czymś więcej, bo do tego przyjdziemy. Więc Jezus mówi, na takiej skale, ty jesteś skałą, na tej skale, na takiej skale zbuduję mój Kościół. Może w takim sensie byłoby to bardziej, Pan Jezus miałby na myśli, że z takiego materiału, tak? Z takiego materiału mój Kościół będzie zbudowany. I nie będzie to byle budowla, ale będzie to budowla, która stawi czoła, tak jak mówi to moje tłumaczenie, potędze śmierci. Oryginalnie w Grece jest to napisane bramy Hadesu. Tak? Hades, kraina umarłych, kraina, do której trafiali w mitologii greckiej i też rzymskiej umarli. I tutaj jest takim symbolem śmierci. Więc ten kościół stawi temu czoła, a myślę, że nawet o czym jest tu mowa, to, że nie tylko te bramy nie pokonają Kościoła, ale że to Kościół będzie w stanie spenetrować te bramy krainy śmierci. Dlatego, że to Kościół w takim Bożym zamiarze, eklezja, która w zasadzie we wszystkich Ewangeliach to słowo Kościół pojawia się tylko u Mateusza. Tylko dwa razy w Ewangelii Mateusza i później pojawia się bardzo często w Dziejach Apostolskich na określenie Kościoła. Dosłownie to oznacza zgromadzenie, tak? Eklezja, zgromadzenie. My mówimy tak po staropolsku trochę zbór. Mało to może ktoś rozumie tak na ulicy, ale to takie stare tłumaczenie właśnie od słowa gromadzić, zbierać, zbór, tak? Zgromadzenie czy inaczej Kościół. Więc Kościół ma przemóc bramy śmierci. Dlatego, że jak czytamy w Nowym Testamencie, przez pierwszego Adama na świat przyszła śmierć. Tak? Kiedy znamy historię z początków Biblii, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Adam i Ewa nie podporządkowali się Bogu, to spowodowali, że na świat przyszła śmierć. I nie była to śmierć w tym sensie, że oni umarli. Tak fizycznie w tym momencie. Tylko oni uczynili ze światem coś, co sprawiło, że ze świata, który miał być przez nich budowany, tak, oni mieli troszczyć się o ogród. Tam Adam nazywał zwierzęta, ustalał Boży porządek w całym stworzeniu. Mieli troszczyć się o ogród i można się domyślić, że ich celem miało być rozszerzanie tego ogrodu dalej. Tak? Bóg zaczął go w pewnym miejscu na ziemi, a oni mieli ten ogród rozszerzać, budować. To było miejsce, gdzie niebo stykało się z ziemią. Tak? Sam Bóg przychodził do tego ogrodu, przechadzał się tam, czytamy, spędzał czas, byśmy dzisiaj powiedzieli, z Adamem i z Ewą. Był tam fizycznie obecny, tak? Na tym miejscu. I to miejsce miało docelowo, było taką świątynią, która docelowo, tak to trzeba rozumieć, miała objąć wszystko, miała objąć całą ziemię. Natomiast, czyli miała w zasadzie roznieść życie utożsamiane z takim poznaniem Boga, tego kim jest Bóg, jaki jest Bóg, która miała przynieść życie w takim sensie. Natomiast oni nie posłuchali się Boga, tak? Mieli możliwość, Bóg stworzył to tak, że oni mieli możliwość pójścia albo w jedną, albo w drugą stronę. Mieli możliwość pójścia za tym, co Bóg chciał uczynić, albo mieli też możliwość sprzeciwienia się Panu Bogu. No i tak jak znamy tą historię, Bogu się sprzeciwili, przez co sprawili, że zamiast życie na ziemię przyszła śmierć. I my żyjemy do dzisiaj, w świecie, którym, chociaż żyjemy w innym świecie po Wielkanocy, ale czy po tej pasrze, w której Jezus umarł na krzyżu, ale nadal żyjemy w tym świecie, w którym te dwie rzeczy ścierają się ze sobą. Życie i śmierć. Od Adama na świecie panowała śmierć. I to niekoniecznie, czy niedosłownie w tym sensie, tylko dlatego, że ludzie fizycznie umierali. Ale dlatego, że to, co możemy zaobserwować bardzo dobrze dzisiaj, że wiecie, czego człowiek się nie dotknie, to wszystko wychodzi źle. Takie można wyciągnąć wnioski. Czego my się nie dotkniemy jako ludzie, czego byśmy nie wymyślili, to wszystko, co wymyślimy, bardzo szybko zaczynamy używać w bardzo złych celach. Tak? Bardzo szybko nam przychodzi, bardzo łatwo przychodzi nam używanie tego wszystkiego w bardzo złym celu. Ten świat w takim sensie poddany jest śmierci, właśnie śmierci w sensie oddzielenia od Boga, bycia daleko od Boga. Że to, co sami tworzymy jako ludzie, to, co jesteśmy w stanie stworzyć, w tym Bożym zamierzonym świecie miało prowadzić ku poznaniu Boga. Tak? Każda praca, każde dzieło tego Adama, Ewy miało prowadzić ku temu, że Bóg miał być coraz bardziej znany. Natomiast to, co my robimy w taki naturalny dla nas sposób, to czego byśmy nie robili, to sprawiamy, że wszystko idzie w dokładnie przeciwległym kierunku. Sprowadza śmierć, sprowadza Boże jakby oddzielenie od Boga. Patrzcie, czego nie wymyślimy? Większość naszych, w ogóle zaczynamy z reguły od złego końca, bo największe przełomy technologiczne u nas zawsze są związane albo z jakąś wojną, albo z jakimś wyścigiem zbrojeń. Czyli jak mamy na myśli zabijanie siebie nawzajem, to wtedy jesteśmy, najlepsze rzeczy wymyślamy. I później drugorzędnie tam je stosujemy jeszcze w codziennym życiu, ale nic tak ludzkości nie pomogło rozwijać się technologicznie, jak wszelakie wojny i siedzenie i myślenie nad tym, jak skuteczniej zabić tego drugiego człowieka, który nam czymś tam zawinił. Czego byśmy nie wymyślili? Kochani, dzisiaj tak sobie nawet myślałem, słuchajcie, żyjemy w społeczeństwie, w którym komunikacja między ludźmi jest ułatwiona do granic możliwości. Naprawdę. My dzisiaj jesteśmy w stanie skomunikować się z dowolną ludzką istotą w dowolnym miejscu na świecie w przeciągu kilku godzin najprawdopodobniej. A jednocześnie nie wiem, czy nie można tak powiedzieć, jesteśmy światem, w którym ludzie są najbardziej samotni chyba od początku historii ludzkości. Siedzimy z naszymi Facebookami, telefonami, komputerami i różną siecią satelitów. Tak jak mówię, w zasadzie możemy fizycznie nawet wsiąść w samolot i w ciągu 24 godzin dolecieć do każdego miejsca na Ziemi i spotkać się z kim chcemy. A jednocześnie żyjemy w takich czasach, kiedy po prostu ludzie są tak samotni, jak chyba nigdy wcześniej samotni nie byli. Tak się przynajmniej wydaje, przynajmniej w tym naszym technologicznym, współczesnym świecie, gdzie te wszystkie technologie, choć tak jak mówię, w sumie dobre i w sumie mogłyby być użyte ku rzeczom dobrym, a sprowadzają śmierć. Sprowadzają na nas śmierć w takim sensie oddzielenia i od Boga, i od siebie nawzajem, i od drugiego człowieka obok nas. Czego się nie dotykamy w pewnym sensie? Można by mnożyć przykłady. To gdzieś to wszystko powoduje to, że ta zasada śmierci działa, że te bramy śmierci funkcjonują. To, co robimy dla siebie nawzajem, czy ze sobą nawzajem, to są rzeczy, których nawet nie chce się wiedzieć, bo są tak przerażające rzeczy, które człowiek potrafi człowiekowi zrobić, że budzi to absolutne przerażenie. I Kościół, który mówi Jezus tutaj, miał być tym kościołem, który miał wyłamać te bramy śmierci. Miał wyłamać te bramy śmierci i przynieść tą odwrotną zasadę. Przynieść życie, przynieść poznanie Boga. Przynieść Bożą obecność, Boże zasady, bo Boże zasady dają życie, tak? My czasami może mamy takie wrażenie, że Pan Bóg poustalał różne dziwne zasady po to, żeby nam życie uprzykrzyć, tak? Że tak fajnie by było, gdyby żadnych przykazań nie było i żadnych jakichś takich tych rzeczy, które Panu Bogu się nie podobają, to życie byłoby przyjemniejsze, weselsze, tak? Jakieś takie prostsze. Ale tak naprawdę bez tych Bożych, tam gdzie nie ma tych Bożych zasad, to tam dopiero się zaczyna prawdziwe piekło. I naprawdę zaczynają dziać się rzeczy, które prowadzą ku śmierci. I ta fizyczna śmierć, ona jest tylko ostatecznym takim, nawet obrazem tego, co dzieje się w życiu ludzi duchowo znacznie wcześniej. W zasadzie w momencie, kiedy się rodzą. Ta fizyczna śmierć, kiedy człowiek przestaje żyć, przestaje funkcjonować i zaczyna się rozkładać, tak mówiąc obrazowo, i to nasze ciało przestaje mieć tą iskrę życia i zamienia się w coś, co niszczeje, jest tylko takim obrazem, czy to słowo śmierć właśnie najlepiej oddaje to, co z nami dzieje się w takim duchowej rzeczywistości. Wielu ludzi, czy w ogóle ludzie nieznający Boga, są martwi za życia, byśmy powiedzieli. Tak? I oczywiście wielu się z tym nie zgodzi, powie, jak to ja żyję prawdziwym życiem, to wy jesteście smutasy i się bawić nie umiecie, i nie umiecie tego, i nie umiecie tamtego, i to wam nie wolno, i tamto wam nie wolno. Ja to żyję naprawdę. Nie, tylko że najczęściej po jakimś czasie widać efekty tego życia. Widać, co to wnosi do relacji, do rodzin, do funkcjonowania ludzi, tak? I po jakimś czasie widać efekty tego życia i najczęściej to nie są efekty, których warto by zazdrościć. Tak? Więc życie przychodzi z poznaniem Boga i Kościół ma być w Bożym zamierzeniu od początku, w tym pierwszym momencie, kiedy Jezus tylko o tym zaczął mówić, miał być tym, który miał to wszystko zmienić. I niestety, czy my to zmieniamy, to jest zupełnie inne zagadnienie, tak? Zagadnienie, które jest trudne. I myślę, że różnie to jest. Że są miejsca na pewno, gdzie Kościół ma wpływ, gdzie Kościół wyważa te bramy śmierci. Nie jestem pewien, czy to jest u nas w Europie, czy to jest u nas w Polsce, czy to jest u nas nawet tutaj pośród nas. Czy my jako Kościół, kiedy sobie rozmyślałem nad tym, czy my jako Kościół gdzieś się nie pogubiliśmy w tym wszystkim, nie pozamienialiśmy pewnych rzeczy na coś, co nie wiem, na żyrandole nowe, na światła, dymy, muzykę i nie, z pełnym szacunkiem i nie ubliżając nikomu w muzyce, ale wiecie, kiedyś pamiętam, rozmawiałem z kimś i ktoś mnie tam pytał, z takich zupełnie niechrześcijan, nie wiem, czy to jakiś muzułmanin nawet nie był, i po prostu, albo może czy to ja rozmawiałem, czy ktoś mi opowiadał, w każdym razie nieważne, żeby teraz nie nakłamać. Sens był taki, że ktoś się pytał, jak wygląda spotkanie chrześcijan. I ktoś tam mówi, no wiesz, się spotykamy i gramy muzykę i na ścianie są teksty i się śpiewa. A on mówi, my też coś takiego mamy, to się karaoke u nas nazywa. I zamieniliśmy, czy właśnie pewnych rzeczy nie zamieniliśmy na karaoke. Znowu przy pełnym szacunku do naszych muzyków i tego wszystkiego. Czy w kościele to nie jest tak, że wiecie, że ta muzyka, to uwielbienie miało być taką orkiestrą, która jak kiedyś szła armia na wojnę, to szła orkiestra i grała, żeby ludzi zachęcić i w nastrój wprowadzić taki bojowy i gdzieś tam właśnie ich nastawić. I nie mówię, że wojny są dobre i tak dalej, ale jakby taki był cel, tak? Żeby podnieść ducha, żeby zmobilizować, żeby zachęcić, żeby się stanęli wszyscy i w rytm, tak? Poszli. Że coś takiego może jest bardziej zamiarem czy zamierzeniem tego, co my nazywamy uwielbieniem, niż to, co nam czasami wychodzi, co bardziej przypomina karaoke. Tak, że śpiewamy jakieś teksty ze ściany, jak to się jeszcze mówi w różnych tam kościołach. To jedni ze śpiewników śpiewają, drudzy ze ściany śpiewają. To już tak kiedyś też pamiętam, ktoś tam mówi, że u nas w kościele to ze śpiewników, a u nas to ze ściany się śpiewa. I my już dzisiaj ze ściany śpiewamy też. I czy gdzieś to wszystko nam się nie pogubiło jako kościołowi? Czy gdzieś właśnie jako kościół, zamiast stać się kościołem, który wyważa te bramy Hadesu, nie staliśmy się kościołem, który ma karaoke i fajne koncerty dobry czas raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu albo nie wiem, spotyka się, żeby sobie jeszcze pokiwać głową i potwierdzić, że no jeszcze jesteśmy wierzący. Jeszcze w tym tygodniu jesteśmy wierzący. Jak się przyjdziemy za tydzień, to też zobaczymy, czy jeszcze jesteśmy wierzący, tak? Jak ktoś się nie pojawia tam miesiąc, no to ze smutkiem, no to ten to już nie jest wierzący. Zobaczymy, kto tam dotrwa dalej. Gdzieś coś jest nie tak. Ja mam takie wrażenie, że coś gdzieś jest nie tak. Z nami, w sensie z nami włączając mnie. Z Kościołem jako takim. Że gdzieś to, co zamierzył Pan Jezus i to, co było na fundamencie tego odważnego wyznania Piotra, że Chrystus jest Synem żywego Boga, który właśnie w przeciwieństwie do tej śmierci przynosi życie. Przynosi poznanie Boga, przynosi życie według zupełnie innych zasad. I my gdzieś tam siedzimy pod tą bramą Hadesu i za bardzo nie wiemy, jak się do niej zabrać, a być może ona zabiera się do nas. Ale obietnica jest, że nic nie zdoła go pokonać. I myślę, że są takie miejsca na ziemi, gdzie Kościół musi walczyć, bo nie ma innego wyjścia. Dlatego czasami prześladowania są dobre, bo w tych prześladowanych miejscach bardzo szybko widać, czy Kościół jest, czy go nie ma. Tak? I tam nie ma miejsca na karaoke. I dymy, i koncerty, i różne inne rzeczy, i żyrandole, i ładne. Jest miejsce na zupełnie inne rzeczy, więc być może to jest to miejsce, gdzie Kościół najlepiej się czuje, wbrew logice, tak? Bo Kościół, ludzie się najlepiej czują, jak jest tak jak u nas, miło, spokojnie, jasno. Natomiast Kościół się najlepiej czuje, chyba jak jest prześladowany jako Kościół. Choć pewnie ci prześladowani ludzie niezbyt dobrze się czują i oczywiście nie mówię o tym. Ale coś jest nie tak i musimy zastanowić się, co jest nie tak. Dalej Pan Jezus mówi Piotrowi, że tak jak ja bym powiedział, mówi mu, na takiej skale wybuduje mój Kościół. Mówi, wręczę Ci klucze Królestwa Niebios. Klucz oczywiście oznacza coś, co może otwierać rzeczy, tak? Coś, co może dać dostęp do tego, co jest ważne. I to, po co przyszedł Pan Jezus i po co lud Boży zawsze istniał, to jest dostęp właśnie do Boga, do Bożej obecności, do nieba, tak byśmy to nazwali. I wbrew pozorom ten dostęp do nieba nie odbywa się przez to, że umieramy w pewnym wieku i wtedy mamy dostęp do nieba, ale tak jak wspomniałem na początku, Boży zamiar to było zawsze, świat miał być zawsze Bożą świątynią, cały świat, tak jak ten ogród Eden. Miał być miejscem, gdzie niebo spotyka się z ziemią, gdzie Bóg przebywa z ludźmi. Tak? I jeżeli wziąć, że Bożą sferą przebywania jest niebo, a ludzką jest ziemia, to ten raj przysłowiowy jest miejscem, gdzie niebo i ziemia stykają się razem, gdzie Bóg jest Bogiem, a ludzie są Jego narodem. I Jezus mówi Piotrowi, dam Ci klucze, wręczę Ci klucze Królestwa Niebios. I myślę, że Piotrowi wręczył takie klucze. Dlaczego? Że właśnie Piotrowi, znowu, nie ma to nic wspólnego z jakimś myśleniem o tym, z czego stworzono później ideę papiestwa i klucze, które częściej zamykały niż cokolwiek otwierały. Też tak jak sobie nad tym myślałem, to myślałem sobie, że często taka nasza ludzka natura mówi, że jak nam dadzą klucz, to wtedy mamy władzę. Nie? Mamy władzę, żeby nie otworzyć. Mamy władzę, żeby zamknąć. I ta władza nas gdzieś tam rozpiera i cieszy. Ale tak naprawdę, kiedy Bóg daje klucze, to właśnie w przeciwnym sensie. Po to, żeby otworzyć. Po to, żeby wpuścić. Po to, żeby dać dostęp. Tak? I Pan Jezus przyszedł po to, żeby otworzyć drogę, dać dostęp znowu do Boga. Dostęp, który się odbył przez to, że nasze grzechy są przebaczane i możemy przyjść przed Boże oblicze. Ale Piotr dostał takie klucze i użył ich. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Piotr był kluczowym uczestnikiem wszystkich tych momentów, kiedy wszystkich tych, nazwijmy to, trzech wylań Ducha Świętego, które miały miejsce. Tak? W Ewangelii Mateusza mówi nam, że na końcu Pan Jezus mówi: idźcie i czyńcie uczniami od Jerozolimy przez Samarię i po krańce ziemi. Tak? I w Dziejach Apostolskich czytamy, jak to się realizuje. Czyli najpierw wylany zostaje Duch Święty w Jerozolimie. I Piotr jest kluczową postacią, która zbiera wszystkich razem do kupy, modli się w tej sali, oczekując na wylanie Ducha Świętego i później jest nie jedynym zapewne, ale tym, o którym Dzieje Apostolskie mówią, że głosi i nawraca się kilka tysięcy ludzi. Tak? Zapewne nie on jeden głosił, ale kiedy to padło pytanie, czy oni są pijani, czy co z nimi jest nie w porządku, to Piotr staje i mówi i wygłasza to swoje kazanie i mówi, że to nie o to chodzi, że jesteśmy pijani. To jest obietnica, to jest realizacja tej obietnicy, którą Bóg dał. I później Piotr jest kluczową osobą, która jest w Samarii. Tak? W Jerozolimie wylany zostaje Duch Święty, później zostaje wylany Duch Święty w Samarii. Piotr nie jest pierwszym, który głosi Ewangelię w Samarii, ale jest tym, który, po którego przyjściu zostaje wylany Duch Święty. Tak? I widać, że Samarytanie też są przyjęci do Bożego narodu, bo Boży naród to jest tam, to są ci, w których mieszka Duch Święty. I później Piotr staje się znowu klucznikiem w sensie tego, że jest kluczową osobą, która wylewa przy wylaniu Ducha Świętego na pogan. Tak? I cała historia z Korneliuszem i to, że to Piotr był tym, który został posłany do Korneliusza, przygotowany i Bóg pomógł mu przezwyciężyć jego niechęci i problemy związane z tą kulturą, w której się wychował. I na koniec mówi, że i Duch Święty i poganom jest udzielany. Także Piotr miał klucze i Piotr użył tych kluczy. I to nie były klucze, które ktoś trzyma teraz i je zamyka i nie wpuszcza, ale to były klucze, które otworzyły świat na wylanie Bożego Ducha. I dalej w 19 wersecie jest mowa o tym, że wręczę ci klucze, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I znowu, tak klasycznie tego się używa w jakimś tam zrozumieniu, jak Kościół ci przebaczy, to i Pan Bóg ci przebaczy, ale jak Kościół ci nie przebaczy, to i Pan Bóg ci nie przebaczy. Taką mamy moc. Ale myślę, że znowu, to nie jest właściwe zrozumienie tego, o czym tutaj jest mowa. Tak jak wspomniałem, Kościół operuje na styku nieba i ziemi. Kościół operuje. Kościół jest tym, co spaja w tym momencie niebo i ziemię. Kościół jest tą sferą, w której dzieje się to, co Bóg zamierzył, czyli Bóg przebywa z ludźmi. I Kościół jest tym, co właśnie przywiązuje ziemię do nieba. I więc Kościół musi łączyć to, co Boże, z tym, co jest tutaj. I czasami to musi być połączone, a czasami musi rozwiązać. Czasami musi się od czegoś odciąć i powiedzieć, to nie jest Boże. Tak jak wielokrotnie mówiłem i wszyscy o tym wiemy, tyle rzeczy w imię Pana Boga robiono w ciągu naszej historii, że już powinniśmy się nauczyć tego, że jak ktoś mówi, że robi coś w imię Boże, to trzeba się 5 razy mocniej zastanowić, czy to jest rzeczywiście w imię Boże, niż jak ten, co nic nie mówi, a coś tam robi. Bo najczęściej, jak ktoś mówi, że coś robi w imię Boże, to tak wiele z tych rzeczy było wątpliwych, że powinniśmy się tego nauczyć. Czasami Kościół musi się odciąć od pewnych rzeczy i rozwiązać, odwiązać tą, powiedzieć, to nie jest to, co robi Bóg. To, co tu się dzieje, czyli nawet jeżeli jest robione w imię Boże, nawet jeżeli jakiś Kościół za tym stoi, bo niestety Kościół w takim sensie tego zgromadzenia stał się kościołami w naszym dzisiejszym świecie i wieloma organizacjami, które funkcjonują. I nie jest to dobre, ale też nie jest złe. To jest po prostu fakt życia, że tak to dzisiaj wygląda, że nie jesteśmy Kościołem, ale jesteśmy kościołami. I można by nad tym rozmyślać, ale nie mamy na to czasu. W każdym razie Kościół jest tym, który czasami łączy, a czasami musi rozłączać. I tutaj jest taka ciekawostka. Polskie tłumaczenie tego nie oddaje, ale jest bardzo skomplikowana gramatyka, grecka, którą oszczędzając wam jakby technicznych szczegółów, ale wielu twierdzi, że to, o czym tu jest mowa, to że jakby to, co w niebie się dzieje się najpierw niż to, co się dzieje na ziemi. Czyli Kościół ma związywać i rozwiązywać, widząc to, co Pan Bóg związuje i rozwiązuje na niebie, a nie na odwrót. To nie jest tak, że to Pan Bóg patrzy, co tam Piotr związał i rozwiązał i szybko te same wajchy przekłada, tylko że mowa jest o czymś odwrotnym. Tak, że to Kościół widzi, co robi Bóg i robi to na ziemi. I tak logicznie i teologicznie to ma więcej sensu. Tak, że to ma płynąć z nieba na ziemię, to związywanie i rozwiązywanie, a nie na odwrót. To nie jest taka władza dana nam, którą my możemy po prostu używać i według swoich pojęć związywać i rozwiązywać, ale nawet Pan Jezus mówił, że nie on robi tylko to, co robi Ojciec. Tak? Nawet Pan Jezus w takim sensie nie robił tego, co chciał, ale patrzył, co robi Ojciec i robił właśnie to, co widział na niebie. Tak? To, co widział, że zostało postanowione na niebie, to robił na ziemi, nie na odwrót. Więc nie wdawając się w szczegóły tej długiej dyskusji, która też nie jest rozwiązana, ale ma to logiczny sens, że to byłoby właściwe zrozumienie tego wszystkiego. Także Kościół ma szczególne miejsce i szczególną rolę i musi stanąć na wysokości swojego zadania, czy powinien. Myślę, że w wielu miejscach staje, w wielu miejscach może niekoniecznie. My na pewno jako pewien wyraz Kościoła tutaj musimy też zastanawiać się nad nami. Czy jesteśmy Kościołem, który stuka do bram piekieł i mówi, hej, tam są rzeczy, które są nasze, krainy śmierci, tak? Może do bram krainy śmierci. I zdobywa te bramy i nie daje sam się przemóc. Czy jesteśmy Kościołem, który jednak niestety funkcjonuje w odwrotnym sensie. Więc ten cały fragment, kończąc i podsumowując, bo czas nam uciekł praktycznie, nie mówi o papieżu, kochani. Nawet jeżeli gdyby mówił, to zaraz potem i będziemy to czytać dalej, Piotr okazał się bardzo omylnym papieżem, wbrew nieomylności tak zwanej, bo zaraz fragment dalej robi coś, za co Pan Jezus nazywa go diabłem i mówi, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie robisz tego, co Boże, tylko robisz to, co ludzkie, więc nawet gdyby został tutaj ustanowiony papieżem, to nie styka się tak złośliwie trochę, przepraszam mówiąc, to wszystko do kupy, ale Kościół jest na fundamencie apostołów i proroków. Kościół jest, Piotr był człowiekiem, który był szczególnie użyty przez Boga i jest ważną częścią tego fundamentu. I jest takim typowym materiałem, który Pan Bóg używa do tego, żeby Kościół stworzyć. Niedoskonałym człowiekiem, który może zostać użyty do budowy czegoś, czego nie przełamią właśnie nawet bramy i potęga śmierci. Więc znowu, zastanawiajmy się, Zastanawiajmy się, co Pan Bóg mówi do nas przez to wszystko i gdzie jako Kościół my musimy być albo gdzie musimy stanąć, żeby stać się właśnie Kościołem, który będzie zasługiwał na miano prawdziwego Kościoła.